Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa w kolejnej audycji. Dzisiaj mówić będziemy o mikroprocesorach. Panie profesorze, zacznijmy jednak od tego, kiedy powstał pierwszy komputer i jak on wyglądał.
Każdemu kojarzyło się przez długie lata, to może w ostatnich okresie się zmieniło, że komputer to jest maszyna, która liczy. I stąd jakby, mówiąc o pierwszym komputerze, wszyscy przywołują rok 1883, kiedy angielski wynalazca opracował maszynę liczącą. Ale to oczywiście nie był komputer, tylko takie liczydło, prawda? I takich liczydeł, głównie mechanicznych, było wiele. Zresztą taką maszyną była polska Enigma, która szyfrowała i deszyfrowała. Natomiast coś, co przypominało bardzo już ten komputer, z którym mamy dziś do czynienia, zbudowane zostało w roku 1943 i jakby bezpośrednim powodem, tak jak przy większości nowoczesnych technologii, były względy militarne. Otóż chodziło o to, żeby wyliczać trajektorię pocisków. Wtedy taka maszyna pod nazwą ENIAC, czyli Electronic Numerical Integrated and Computer, została zbudowana. To było ogromne urządzenie, zbudowane z lamp elektronowych. Tych lamp elektronowych było prawie 19 tysięcy, więc ogromna ilość ciepła, prawie 150 kW ciepła i do tego bardzo duża liczba przekaźników. Przekaźników znanych nam z niedawnego życia, gdy osoby zajmujące się sterowaniem w niedawnej przeszłości, ale i czasami teraz w każdym samochodzie tych przekaźników trochę jest. Tych przekaźników była tam duża liczba. Ten komputer pracował, liczył, przez kilkanaście lat funkcjonował.
Ale rzeczywistość zmieniła się, kiedy wynaleziono tranzystor. Czy to była rewolucja?
Osoby starsze pamiętają pierwszy radioodbiornik tranzystorowy. To było coś, co było małe, do czego nie trzeba było wielkich akumulatorów nosić czy wozić. Otóż tranzystor to maleńkie urządzenie, które zastępowało lampę elektronową. Lampa elektronowa to coś przypominającego żarówkę. W tej chwili wycofujemy te żarówki, a szkoda, bo to bardzo sympatyczne urządzenie do oświetlania pomieszczeń. Taka żarówka wyposażona w dodatkowe jeszcze elektrody, które powodowały, że można było w ten sposób realizować na przykład wzmacniacz akustyczny, który znamy, nie tylko, bo to były wzmacniacze także do sterowania urządzeniami. W szczególności można było zbudować przerzutnik, czyli takie urządzenie elektroniczne, które było w stanie niskim albo wysokim, jak to informatycy mówią, w stanie 0 albo 1. I dwie takie lampy elektronowe pozwalały zbudować przerzutnik. I stąd te 19 tysięcy lamp elektronowych w tym komputerze, bowiem przerzutnik jest podstawą działania komputera. Maleńki tranzystor powodował, że ten komputer mógł być dużo mniejszy. Ci, którzy jeszcze pamiętają polski komputer Odra, to było w latach jeszcze 70. ogromne urządzenie. To była szafa, która miała wiele metrów długości, ponad metr wysokości. To było duże urządzenie. Zastąpienie lampy tranzystorem, maleńkim urządzeniem, które pobierało mało mocy, napięcie zasilania nie było powiedzmy 200 czy 300 voltów, tylko mogło być 5 voltów, powodowało, że ten komputer nagle stał się urządzeniem małym i przyjaznym. Mógł być masowo produkowany. Wtedy rozwinęły się układy scalone, gdzie wiele tranzystorów w jednym mikrochipie, w jednej strukturze scalonej powodowało, że wiele funkcji elektronicznych mogło być w ten sposób realizowanych. Zbliżamy się do tego, jak powstał komputer osobisty, ale to jeszcze odrobina tutaj była czasu, ponieważ tak naprawdę komputer osobisty rozwinął się w oparciu o mikroprocesor. A trzeba przypomnieć, że mikroprocesor został zbudowany jako urządzenie wcale nie dla komputerów. Ja muszę powiedzieć, że akurat miałem tą radość i satysfakcję, że z mikroprocesorem spotkałem się w Tarnowie, w tarnowskim Tamelu, gdzie Amerykanie zainstalowali nowoczesną maszynę, nawijarkę, która była sterowana mikroprocesorem Intel 4040, mikroprocesor 4-bitowy, bo właśnie mikroprocesory powstały po to, żeby sterować pralką, maszyną, a nie być stosowanymi w komputerze. Dopiero kolejne edycje tego mikroprocesora spowodowały, że powstały takie komputery jak ZX Spectrum, czy Atari, czy gry komputerowe. i przełomem było opracowanie komputera osobistego przez firmę IBM.
Czy pan miał PC-ta?
To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że pamiętam rok 83, wtedy na AGH zakupiliśmy PC-ta, to był oryginalny, produkowany przez IBM-a komputer, no i korzystaliśmy z niego. W tym czasie inni używali właśnie Atari ZX Spectrum, ale muszę powiedzieć, że fenomen PC-ta nikt nie przewidywał, bo w zasadzie ja pamiętam, że moi znajomi kupowali w tym czasie Atari, kiedy już PC-ty były, prawda? Nie, Atari fajniejsze jest. Natomiast ogromny sukces PC-ta polegał na tym, że firma, która opracowała ten komputer, schematy połączeń, cały schemat ideowy komputera upubliczniła, opublikowała, a to jest tak zbudowane, kto chce, to niech buduje. I pojawiły się masy tak zwanych klonów. Wiele firm zaczęło ten komputer produkować, co spowodowało, że on stał się bardzo tani. Ja muszę powiedzieć, że ten IBM, którego kupiliśmy w 83 roku, to był niezwykle drogi. To były ogromne pieniądze za taki zwykły, beznadziejnie na dzisiejsze warunki komputer. On był bardzo drogi. To przekraczał cenę bardzo dobrego samochodu. Natomiast to, że wiele firm zaczęło ten komputer produkować, spowodowało, że jego cena po prostu stała się bardzo niska. Ale trzeba tu jeszcze dodać, że siła komputera nie polega na tym, jaki on jest dobry. O sile komputera decyduje oprogramowanie na ten komputer. Otóż, ponieważ tych PC-tów było coraz więcej, a one wszystkie były prawie jednakowe, można było opracowywać oprogramowanie, które było na nim instalowane. To oprogramowanie w dużej części było darmowe. Zresztą przyzwyczailiśmy się też do zawłaszczania pewnych praw autorskich. To jest osobny problem etyki w zakresie używania oprogramowania, ale ten sukces PC-ta na tym polegał.
Dzisiaj komputery są coraz mniejsze i szybsze. Co jest w środku?
W tej chwili mamy wiele rodzajów mikroprocesorów i w zasadzie sukces mikroprocesora polega na tym, ażeby właściwy mikroprocesor zastosować do właściwego celu. Wiemy, że już w dzisiejszym zwykłym PC-cie to już nie jest zwykły mikroprocesor. To jest jednostka, w której w jednym chipie jest kilka mikroprocesorów i to też jakby, szczególnie ci, którzy używają gier komputerowych, używają kart graficznych. Co to jest karta graficzna? To jest karta, na której mamy kolejny mikroprocesor, tyle tylko, że przeznaczony specjalnie do obliczeń graficznych, ale są przecież także specjalne mikroprocesory do przetwarzania sygnału audio. W większości kościołów nie zdają sobie z tego sprawy, że głos z mikrofonu, zanim dobiegnie do głośnika, to po drodze jest nie tylko wzmacniacz, ale procesor sygnałowy, który ten dźwięk przetwarza, żeby nie było odbić, żeby nie było echa. Mamy wiele mikroprocesorów dedykowanych do zastosowania w automatyce przemysłowej, do skomplikowanych obliczeń naukowych, więc tych rodzajów jest wiele. Można zacząć od tego, że w ogóle podstawy teoretyczne, jakby są dwie różne architektury. Jedna architektura tak zwana von Neumanna, gdzie mamy jakby jedną taką bramę do mikroprocesora, do której wchodzą rozkazy i dane. Program jest realizowany jakby kolejno, każda instrukcja jest odczytywana, one mogą tworzyć pewne pętle. I architektura tak zwana harwardzka, że mamy kilka takich bram, że jedną bramą wchodzą instrukcje, a dwoma innymi wchodzą dane i ten mikroprocesor jest bardzo szybki. Tak są zbudowane właśnie procesory DSP do przetwarzania danych, głównie właśnie audio. Tych mikroprocesorów jest wiele, one się niezwykle dynamicznie rozwijają. Warto powiedzieć, że pierwszy taki mikroprocesor, który zdobył sobie uznanie, Intel 8080, którego bezpośrednim następcą był Intel 8086, na którym zbudowano pierwszy PC, to tam było około 2000 tych bramek, tych przerzutników, o których mówiłem. Już w mikroprocesorze Pentium to było 3 miliony tranzystorów, czyli jak podzielimy przez 2, to prawie 1,5 miliona bramek. Dzisiaj ta liczba jest jeszcze większa, dlatego patrząc na współczesnego PC-ta w tej samej obudowie mogą się znajdować zupełnie różne rzeczy. Może być pojedynczy procesor, może być procesor, który ma wiele rdzeni, 2 albo 4, w tej chwili bardzo często stosowane. Są mikroprocesory, gdzie mamy 80 rdzeni takich jąder mikroprocesorowych. Do tego jest karta graficzna. Widziałem takie komputery osobiste, gdzie karta włożona w złącze magistrali była 10-krotnie droższa niż cały PC, bo tam znajdował się jakiś super właśnie mikroprocesor. Wydaje się, że karta graficzna jest dobrym tego przykładem. przykładem karta graficzna, na której mikroprocesor graficzny ma specjalny wentylator, specjalny radiator, bo tak ogromne obliczenia na nim się odbywają.
Panie profesorze, czy mogą być komputery bez mikroprocesorów?
Dąży się do tego, ażeby ten mikroprocesor był coraz szybszy, żeby częstotliwość tego zegara taktującego przetwarzaniem tych instrukcji i danych była coraz szybsza. Kiedy mieliśmy pierwszego peceta, to było 20 MHz. Dzisiaj to już jest 3 GHz, więc to jest prawie 1000 razy więcej. Zaczynamy się powoli zbliżać do tego, że wymiary tranzystora zaczynają mieć rozmiary zbliżone do wielkości atomów, struktury kryształu, więc tutaj ta bariera jest ogromna i wydaje się, że dalsze przyspieszanie jakby już napotyka na trudności. Natomiast muszę powiedzieć, że akurat zajmuję się tym naukowo. Są też metody jakby innego podejścia, jakościowej zmiany realizacji tych obliczeń i nowych akceleratorów tych obliczeń. Ja muszę powiedzieć, że pytanie, czy komputer mógłby istnieć dzisiaj bez mikroprocesora, musi wywoływać oczywiście zdumienie. Nie ma dzisiejszego współczesnego komputera bez mikroprocesora, natomiast trzeba powiedzieć, że przez wiele lat komputery były budowane bez mikroprocesorów. One były budowane z tranzystorów, początkowo z lamp elektronowych, potem z tranzystorów, z układów scalonych, ale nie z mikroprocesorów. To właśnie PC był pierwszym, który jakby przebił nową jakość i oczywiście potem te komputery wielkiej mocy dopiero z dość dużym opóźnieniem zaabsorbowały mikroprocesor.
I na koniec pytanie o ceny. Wspominał pan, że PC był kiedyś bardzo drogi. To była wartość samochodu. Skoro technika się tak rozwija, jak będą kształtować się ceny?
Myślę, że ceny się utrzymają na tym poziomie. To znaczy masowość powoduje, że coraz bardziej złożone komputery, jakby zapotrzebowanie, rozwój internetu szerokopasmowego powoduje, że ilość informacji, jaka się wlewa do tego komputera, musi być przetworzona. Dekodowanie obrazu wideo, który jest zakodowany, żeby mógł być przesłany, pochłania tak ogromne moce obliczeniowe, że ten mikroprocesor musi się rozwijać. A z drugiej strony masowość produkcji i coraz bardziej doskonała technologia powoduje, że te ceny mimo wszystko będą dalej na tym poziomie. Mamy nadzieję, że jednak nasze społeczeństwo zamożnieje, że z roku na rok zarabiamy trochę lepiej i jednak każdego na ten komputer będzie stać, a zatem przybliżamy się do społeczeństwa informacyjnego.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Na spotkanie z naszym gościem zapraszam za tydzień.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.